Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie Migawki. Przyznam szczerze, że planowałem nieco inny program, ale okazało się, że gość, z którym się umówiłem, no... Tym razem nam się nie udało i stanąłem przed tak zwaną sytuacją, że coś trzeba wymyślić. Ale tak sobie pomyślałem, że skoro zaczęły się wakacje, skoro już rzeczywiście jesteśmy na urlopach, to nawet ci, którzy naprawdę potrafią robić zdjęcia, ale także być może słuchają teraz migawki, które zaczynają swoją osobę, swoją przygodę z fotografią, może i warto przypomnieć o paru kwestiach związanych z fotografią wakacyjną, od takich życiowych, przydatnych, mam nadzieję, porad, które sam zresztą ćwiczę takie sytuacje w trakcie wakacji, także robię zdjęcia swoim bliskim, także może by was to zainteresowało, może by się przydało. Na przykład, przechodząc od razu do sedna, nie ma co przedłużać. Nie wiem jak wy, ale chociaż jestem już całkiem doświadczony i pamiętam o tym, żeby omiatać brzegi kadru, żeby zwracać uwagę, czy coś tam wchodzi w ten kadr, czy nie wchodzi, czy coś nie odcina. No to jak są wakacje, jak jest dynamiczna sytuacja i na przykład fotografujemy nasze pociechy, to ileż razy mimo tego mojego doświadczenia złapałem się na oglądaniu zdjęć i sytuacji, obciąłem kawałek stopy. O rany! No właśnie, to jest absolutnie klasyczny, tradycyjny, niemalże podstawowy wakacyjny błąd. Zazwyczaj wynikający z pośpiechu, bo to wiadomo, czasu mamy mało, wycieczka trwa, trzeba szybko się ogarniać, jak to się mówi. Czasami człowiek w ferworze walki nie zwróci uwagi i przytnie niechcący stopę fotografowanej osobie. Warto o tym pamiętać naprawdę. I wiem, że nawet mimo doświadczenia takie sytuacje się zdarzają nawet tym najbardziej doświadczonym. Także pamiętajcie o tym. Nie tniemy stóp, a jeżeli już tniemy, no to na przykład w amerykańskim planie, czyli do połowy łydki. Wiadomo, no tutaj o kadrowaniu możemy dyskutować bardzo, bardzo, ale to bardzo długo. Inny, klasyczny błąd, który się także czasami przytrafia nawet osobom doświadczonym. No jeżeli jesteśmy nad morzem, znacie to. Klasyczny landszafcik, prawda? Morze, horyzont, słońce, my, jakieś, nie wiem, ślady na piasku, no tych wariacji zdjęć plażowych jest 1 500 100 900. Natomiast czasami nie dopilnujemy jednej rzeczy i ze zdjęcia wylewa się woda. Ale jak to możliwe, ktoś stwierdzi, woda się wylewa, no przecież zdjęcie jest suche. No, nie dosłownie się woda wylewa, ale jeżeli horyzont jest krzywy, a zdarza się, że się horyzont przekrzywi nam w kadrze, no to wtedy rzeczywiście mamy problem. Oczywiście możemy to później poprawić w cyfrowej ciemni. Ja zawsze was zachęcam do tego, żeby robić pliki RAW i później te pliki RAW wywoływać w cyfrowych ciemniach, w różnych programach komputerowych. Jest to w tej chwili żaden problem i można się absolutnie tego nauczyć, do czego namawiam. Wtedy naturalnie można to zdjęcie nieco przekadrować, przekręcić, dokręcić, jak gdyby, żeby było ok, wyrównać. Natomiast no, zróbmy to po prostu od razu. Pamiętajmy o tym, żeby kadr był prosty najnormalniej w świecie. Naturalnie krzywe kadry z krzywym horyzontem też się mogą zdarzyć, no ale to raczej rozmawiamy o jakichś dynamicznych sytuacjach. Nie wiem, robimy zdjęcia naszej młodzieży, która się bawi w piasku czy na piasku i wtedy no nawet to przekrzywienie dodaje dynamiki zdjęciu, prawda? Natomiast jeżeli chcemy zrobić klasyczny landschaft, że tak powiem, albo nas na tle morza i zachodzącego słońca, no to przypilnujmy tego, żeby horyzont się jednak z tego kadru nie wylewał. Osobną kwestią, nawet patrząc na zdjęcia plażowe, ale nie tylko, jest sprawa związana z momentem, kiedy robimy fotografię. Naturalnie, kiedy jesteśmy nad morzem, no to mamy czas, żeby przyjść na wschód słońca, nie wiem, na zachód słońca, no to już tylko kwestia tego na przykład, żebyśmy rano wstali albo wieczorem przyszli na plażę, zresztą takie romantyczne spacery się pewnie zdarzają. No ale na przykład, jeżeli fotografujemy w ciągu dnia na plaży, to raz, że jasny piasek może oszukać automatykę aparatu, a dwa, że no po prostu może się okazać, że jest zbyt kontrastowo. No to może już nie tyle plaża, ale zwróćcie uwagę, przykładowa sytuacja, fotografujemy jakiś budynek, on w części tonie w cieniu, jest na tle bardzo jasnego popołudniowego nieba niebieskiego, no to nasza matryca naszego aparatu może w pewnym momencie zwariować i mamy albo biały beton nieba, bo aparat naświetlił nam na cienie i starał się jak gdyby naświetlać tak, żeby te cienie było widać, albo owszem, mamy niebieskie niebo, zgadza się, natomiast w cieniach jest totalna ciemność. Miałem na przykład taką sytuację, fotografowałem w skansenie kolejowym, już nie pomnę w jakim mieście, ale no, fotografowane lokomotywy były bardzo ciemne. ciemne, natomiast one stały na tle jasnego nieba. No i właśnie klasyczna sytuacja, że rozpiętość tonalna, te kontrasty były po prostu za duże na matryce. Efekt był tego taki, że albo miałem ładne niebieskie niebo z chmurami i totalnie ciemną lokomotywę, praktycznie nic nie było widać, albo owszem, lokomotywa miała cienie, znaczy miała szczegóły, ale niebo już było białe, betonowe, niefajne, prześwietlone. Także jak można sobie z czymś takim poradzić? Szczególnie jeżeli właśnie, dajmy na to, fotografujemy kogoś na tle jakiegoś budynku. Ano może postawmy tę osobę w cieniu. Już abstrahuję od tego, że jeżeli fotografujemy no tak po bożemu, że tak powiem, czyli nie pod słońce, czyli stawiamy osobę tak, żeby patrzyła w kierunku obiektywu, no ale ona też patrzy w słońce. To znaczy, że zazwyczaj mruży oczy, jeżeli jest jasne południowe słońce i w tym momencie jest to problem. No to postawmy może tę osobę w cieniu. Postarajmy się w ogóle, żeby jeżeli mamy takie mocne kontrasty, jeżeli jest duża rozpiętość tonalna w kadrze, no to właśnie starajmy się, żeby na przykład nieba było mniej w tym kadrze. Albo odwrotnie, może żeby tej ziemi było mniej w tym kadrze, właśnie tych ciemnych partii. Zwracajmy na to uwagę. To jest drobiazg, ale ja to stosuję i naprawdę to się udaje. Czasami po prostu podejdę bliżej, czasami, no nie wiem, coś staram się tak podkadrować, żeby jak najmniejsze kontrasty, żeby jak najmniejszy problem matrycy mojego aparatu zrobić. Teraz, jeżeli słuchacie, być może zwróciliście uwagę i też w opisie audycji, no słuchacie w końcu na Radio Szczecin.pl / Migawka, tam są dołączone 4 fotografie. Fotografie zrobione jeszcze w 2010 roku, kiedy współautorem audycji był Artur Magdziarz, szczeciński fotografik. To był w ogóle taki pomysł, który mnie zainspirował ze starego katalogu obiektywów firmy Nikon, no ile dobrze pamiętam. Tam była właśnie taka sytuacja, że postawili modelkę i fotografowali ją różnymi obiektywami, ale generalnie tak ją fotografowali, żeby w kadrze ta jej postać zajmowała dokładnie tyle samo miejsca, czyli jak gdyby, żeby proporcja jej była ta sama, natomiast no, zważywszy na to, co się działo zakładając różne obiektywy, no to są zupełnie różne fotografie. I tutaj macie, zwróćcie uwagę, 4 zdjęcia, to czwarte to jest takie poglądowe, jak gdyby, które pokazuje wszystkie te 3 ujęcia poprzednie razem na jednym kadrze. I taka mozaika. I zobaczcie, zdjęcie pierwsze 24 mm, zdjęcie drugie 50 mm, zdjęcie trzecie 105 mm, oczywiście te 105 mm to jest ogniskowa obiektywu, czyli mamy od szerokiego kąta poprzez klasyczny standard 50, aż do teleobiektywu, nawet nie jakiegoś bardzo długiego, czyli do 105 mm. Słupek na fotografii jest dokładnie taki sam, ale zwróćcie uwagę na Urząd Miasta w tle, Urząd Miasta Szczecina, bo to jest właśnie w tym miejscu fotografowane, nieopodal zresztą siedziby Radia Szczecin. Widzicie, co się dzieje? To są 3 zupełnie różne fotografie, bo tak, szeroki kąt ma to do siebie, że plany odsuwa. Zwróćcie uwagę, że słupek na pierwszym planie jest, a ten urząd gdzieś jakby daleko, daleko, daleko. Z drugiej strony mamy skrajność, czyli 105 mm, takie obiektywy, teleobiektywy, co jest zresztą wykorzystywane jak najbardziej w fotografii krajobrazowej, te obiektywy plany do siebie doklejają. Zwróćcie uwagę, że przecież słupek jest dokładnie tej samej wielkości, kiedy patrzyliśmy na fotografię zrobioną obiektywem 24 mm, czyli ten słupek ma wielkość taką samą na zdjęciu, no ale ten Urząd Miasta wygląda zgoła inaczej. No, doklejony jest, zwróćcie uwagę, do tego słupka. Czyli mamy taką sytuację, że urząd wydaje się, że jest bliżej niż faktycznie w rzeczywistości. W przypadku obiektywu 50 mm, no to powiedzmy jest nieco ten urząd dalej. Zwróćcie uwagę na to, jak to wygląda. I teraz przechodząc do fotografii wakacyjnej i do użycia zooma nożnego. Bo może być czasami tak, że właśnie warto założyć obiektyw szerokokątny, żeby wykorzystać jego możliwości, to odsuwanie planów, a czasami może warto założyć teleobiektyw, a może czasami warto z teleobiektywem po prostu podejść bliżej albo dalej, a niekoniecznie używać pierścienia zooma naszego obiektywu. Zoom nożny. Zwróćcie uwagę, jak to czasami fajnie robi, że tak powiem, jak to zupełnie może zmienić zdjęcie. Użycie, sensowne użycie danej ogniskowej, tudzież właśnie sprawa taka, że podchodzimy dalej czy też bliżej, to naprawdę robi różnicę. Ten słupek, zresztą zwróćcie uwagę, jest w mocnym punkcie kadru, czyli no, wyobraźcie sobie, że na tle danego zabytku stawiamy jakąś osobę, nie wiem, kogoś z naszej rodziny, no to jeżeli chcemy, żeby był bardziej na tle zabytku, no to warto zwrócić uwagę teleobiektyw. Oczywiście w zależności od tego, jak ten zabytek blisko stoi, bo może się okazać, że użyjemy teleobiektywu i będziemy mieli tylko osobę na tle ściany, bo po prostu za blisko stanęła i wtedy z kolei właśnie przydałby się szeroki kąt. No a przecież zasadniczo wielkość tej osoby na zdjęciu nie będzie nam się zmieniała. Mniej więcej dany efekt, jak się okazuje, będzie zależał od tego, raz, jaki obiektyw mamy założony, a dwa, czy właśnie użyliśmy zooma nożnego, czy podeszliśmy kawałek dalej, czy kawałek bliżej. Warto o tym pamiętać. Oczywiście to są kwestie takie, których na wakacjach ciężko wypraktykować, natomiast warto już mieć tego świadomość i wykorzystywać to na wakacjach, bo jest nam wtedy od razu łatwiej. Mamy w głowie jakiś kadr, no to od razu wiemy, jaki obiektyw trzeba, żeby uzyskać taki efekt, o jaki nam chodzi, to jaki obiektyw trzeba zastosować, bo czasami no, mamy pomysł na jakieś ujęcie, no i nie wychodzi, no nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, a może po prostu używamy nie tej ogniskowej, po prostu się najnormalniej w świecie nie da. Warto zwrócić na to uwagę. A propos kadrowania, oczywiście mówiłem o mocnych punktach i warto też właśnie robić coś takiego, że jeżeli mamy fotografię na tle, prawda, no to jest przecież klasyka fotografii wakacyjnej, nie wiem, fotografia na tle zabytku, fotografia właśnie na tle wspomnianego zachodzącego słońca na plaży itd. itp. No to właśnie, mocne punkty to jest jeden pomysł, ale można też kadrować centralnie. No, mówi się, że centralnie to nie do końca, ale to nie jest tak. Centralne kadrowanie jak najbardziej może się sprawdzić, ale pod jednym warunkiem, kiedy rzeczywiście jest to kadrowanie centralne. Bo jeżeli mamy coś takiego, że to ni to centralny kadr, ni to ktoś stoi w mocnych punktach, czyli tam się gdzieś delikatnie przesunęło, no jeżeli kadrujemy centralnie, pamiętajmy o symetrii. To jest ważne i to się naprawdę, naprawdę sprawdza. Symetria w centralnych kadrach, jeżeli tak zrobimy, to nikt nie będzie miał wątpliwości, że mieliśmy taki pomysł właśnie na ujęcie, że tak to właśnie miało być i użycie centralnego kadru absolutnie nie było przypadkiem. Ale, i tu przechodzimy do kolejnego zagadnienia, jeżeli ustawiamy ciągle kogoś na tle danego zabytku, to teraz stań tu, a teraz stań tu, a poczekaj, to odejdę, zmienię obiektyw, a teraz tu, a teraz tu, a teraz tu. Myślę, że spotkaliście się z takimi sytuacjami, że no, bliscy nasi, fotografowane osoby czasami już po prostu trochę mają tego dosyć, prawda? No i też trochę trudno im się zdziwić, szczególnie jak stawiamy ich naprzeciwko mocno świecącego słońca, kiedy jeszcze mrużą te oczy, no bo rzeczywiście fotografowanie pod słońce to też jest oczywiście pomysł, ale to temat w ogóle na osobnie, na inną rozmowę, można wykorzystywać takie efekty, natomiast zakładając to klasyczne podejście, no to wiecie, no też trudno się dziwić tym naszym bliskim, że mają już odrobinę czasami tego dosyć, że znowu się muszą gdzieś ustawić i znowu. Warto tutaj przeprowadzić, że tak powiem, pewną rozmowę jeszcze przed wyjazdem. Zwrócić uwagę na jedną rzecz, że oczywiście w momencie robienia danego zdjęcia możemy być już nieco znużeni, możemy być nieco zmęczeni, ale gdy to samo zdjęcie oglądamy za kilka lat, no to już nie pamiętamy o tym, że wtedy byliśmy znużeni, tylko po prostu cieszymy się z tego, że byliśmy w danym miejscu, że się uśmiechaliśmy. Także może warto z bliskimi jeszcze przed wyjazdem pogadać o tym, że słuchajcie, wiem, że czasami będą takie sytuacje, że będę was prosił o zdjęcia, a wam się trochę nie będzie chciało, ale to pomyślcie o tym, że za kilka lat nie będziecie już o tym pamiętać, że wam się nie chciało, a będziecie z radością oglądać swoje uśmiechnięte buzie. Także czasami no trzeba się dla dobra, że tak powiem, ludzkości trzeba się przemęczyć. Ale jest też jeszcze inny pomysł i ostatnio też go często stosuję w fotografii wakacyjnej. Mianowicie nic nie ustawiam i staram się generalnie być przeźroczysty. Czyli staram się po prostu uprawiać fotoreporterkę. Nie próbuję ustawiać, nie wiem, dzieci moich bawiących się czy też w jakiś tej aranżować sytuacji. Chociaż to, wiecie, to jest czasami taka sytuacja, że jeżeli się nie narzucacie zbytnio ze swoją fotograficzną obecnością, to też i łatwiej z bliskimi gadać. Dajmy na to dziecko jeloda. Jest zadowolone, widać, uśmiechnięte. To wystarczy tylko podejść, powiedzieć, popatrz na mnie, patrzy, pstryk, już, dziękuję, koniec. I już nie denerwujemy nikogo naszym pstrykaniem. Ułamek sekundy minął, mamy fajne zdjęcie, model czy modelka patrzy nam w oczy i to jest dosłownie ułamek sekundy. Także paradoksalnie myślę, że nawet jeszcze przed wyjazdem warto poświęcić te dosłownie parę minut na rozmowę z bliskimi o tym, że będziecie robić zdjęcie, że po to, żebyśmy mieli pamiątkę, żebyśmy się cieszyli, jak będziemy te zdjęcia oglądali za kilka lat, więc naprawdę, naprawdę warto coś takiego zrobić. Co jeszcze warto zrobić? No to, że przeczytać instrukcję aparatu, no to już nie będę o tym wspominał, no bo wypada. Jeżeli myślicie, że weźmiecie instrukcję aparatu na wakacje i wtedy sobie spokojnie przeczytacie, to już całe książki na ten temat napisano. Nie, zapewniam was, to tak nie działa. Także tak dosyć krótko w tej migawce, ale zachęcam was do fotografowania wakacyjnego, zachęcam do zrobienia, do wcielenia się w rolę fotoreportera, zachęcam też oczywiście do wstawienia na świt, jeżeli wam się będzie chciało, czy też wstawania wieczorem. To też jest tak, że przykładowo, jeżeli gdzieś mieszkacie w fajnej okolicy i nie wiem, wracacie z jakiejś wycieczki, jest powiedzmy godzina 15, 16, wracacie na obiad, no to oczywiście światło nie jest najlepsze, ale może warto sobie przyuważyć, zwrócić uwagę, o, tu może być fajnie, tam może być fajnie. Teraz też w aparatach telefonicznych, smartfonach, mamy też często coś takiego, taką aplikację, która się nazywa najzwyczajniej w świecie kompas. Może warto zwrócić uwagę, gdzie jest wschód słońca, gdzie jest zachód słońca, sprawdzić to sobie po prostu, no gdzie są strony świata, to nam też może pomóc i uprzyjemnić sytuację, także po prostu fotografujmy świadomie. Ja bardzo dziękuję za tą migawkę, nieco krótszą tym razem, ale mam nadzieję, że parę istotnych, przydatnych porad wam sprzedałem, że tak powiem, przy tej okazji. Obejrzyjcie koniecznie zdjęcia, to mówię, to była audycja z 2010 roku, z września, 11 września 2010, jak widzi obiektyw, stamtąd właśnie te zdjęcia. Jeszcze raz wam stwierdziłem, że warto je przypomnieć, bo to jest naprawdę bardzo, myślę, takie obrazowe wyjaśnienie, jak ten nasz obiektyw widzi i jak my to możemy wykorzystać, bo przecież właśnie dokładnie o to w tym wszystkim chodzi. Nie będę wam teraz zawracał głowy tym, że nie wiem, głębi ostrości i tak dalej, no zakładam, że te rzeczy już wiecie, bo tu moglibyśmy w ogóle bardzo długo rozmawiać na ten temat. Natomiast no, w fotografii wakacyjnej już tak dosłownie ostatnia rzecz, która mi jeszcze przyszła do głowy tak na szybko, no czy obiektywy szerokie, czy teleobiektywy, obiektywnie rzecz biorąc jednak chyba lepiej mieć teleobiektyw, szeroki kąt, co ja gadam. Teleobiektyw oczywiście można mieć, to może być spacer zoom, ale generalnie nastawcie się na robienie zdjęć raczej reporterskich, raczej na szeroko. Myślę, że to będzie tak bezpiecznie, bo to też często jest tak, że zakładamy teleobiektyw, to zaczynamy widzieć, umownie mówiąc, zaczynamy widzieć na szeroko, zakładamy szeroko, to stwierdzamy, że jednak teleobiektyw i człowiek więcej czasu poświęca na majdrowanie obiektywami niż na robienie zdjęć, czy też oglądanie fajnych wakacyjnych widoków. No to może właśnie załóżmy sobie, słuchajcie, tak sobie powiedzieć, dobrze, to dzisiaj zakładam szeroki kąt i koniec. Chociaż jeszcze można mieć coś takiego, że przykładowo jeżeli idziemy do zoo, czy gdzieś tam z naszymi pociechami, czy coś tam zwiedzamy, to może część z szerokim kątem, część z teleobiektywem. Pamiętajcie, majdrowanie obiektywami non-stop w czasie wakacji to nie jest dobry pomysł. Spacer zoomy są to rozwiązaniem, chociaż spacer zoomy pod względem optycznym zawsze jest to jakiś kompromis. To nie będzie to ani najlepszy teleobiektyw najostrzejszy, ani nie będzie to najlepsze, najostrzejsze, szerokie szkło. To zawsze jednak będzie jakieś kompromisowe rozwiązanie, chociaż oczywiście w kontekście fotografii wakacyjnej jest to jak najbardziej dopuszczalne i no po prostu wygodne. No to tu zresztą w ogóle zaczynamy rozmawiać o tym, jakie aparaty na wakacje, no bo teraz mamy i smartfony, są aparaty bezlusterkowe, które świetnie się sprawdzają, no są też klasycznie lustrzanki, ktoś powie, że ciężkie, niefajne, a ja noszę lustrzankę, także wiecie, no tutaj też moglibyśmy długo dyskutować. Ale to już może nie tym razem. Dziękuję za to wydanie Migawki, Andrzej Kuty, skłaniam się i do usłyszenia za tydzień. Migawka.